Kłania się Państwu Robert Erdman. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan dr Radosław Sojak, socjolog UMK. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, zacznę od cytatu. To jest Murray Rothbard, Wielki kryzys w Ameryce. Wielki kryzys, który rozpoczął się w 1929 roku, trwał 11 lat. Podczas największych kryzysów przed 29 rokiem bezrobocie rzadko osiągało 10%. Jednak w 1931 roku bezrobocie przekroczyło 20% i aż do wybuchu II wojny światowej wynosiło ponad 15%. I teraz te dane, 20%, 15%, zestawiam z tym, co publikuje GUS za ostatnie 26 lat. No i wychodzi na to, że od 91 roku mieliśmy w Polsce wielki kryzys, posługując się tymi danymi.
Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to jest zupełnie inny kraj, zupełnie inny kapitalizm i jeszcze do tego wszystkiego jeszcze zupełnie inna epoka. Także tutaj trzeba zwrócić uwagę, myślę, na trzy podstawowe różnice. Stany Zjednoczone w dobie wielkiego kryzysu to była chyba najbardziej wolnorynkowa gospodarka w owym czasie na świecie. I w związku z tym, mówiąc wprost, ilość tych takich zabezpieczeń socjalnych, które były dostępne obywatelom Stanów Zjednoczonych w owym czasie, była zupełnie nieporównywalna z tym, co się działo w Polsce. To jest pierwsza różnica. Druga różnica, która jest niesłychanie istotna, to jest taka, że przy okazji bezrobocia zawsze należy porozmawiać też o tak zwanej szarej strefie gospodarki. My czasami mówimy o ukrytym bezrobociu, natomiast tak naprawdę kontekstem dla właściwej oceny bezrobocia jest właśnie szara strefa gospodarki. I w gospodarkach wolnorynkowych, tam gdzie tych barier dla przedsiębiorczości i także barier biurokratycznych jest zdecydowanie mniej, ta szara strefa jest zdecydowanie mniejsza, a ona działa w sytuacji kryzysu jak pewnego rodzaju bufor. I trzecia kwestia jest taka, że ten wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych przyszedł w bardzo szczególnym momencie. On przyszedł w chwili, kiedy Stany Zjednoczone rozpoczynały swoją wielką transformację wyjścia z takiej nisko wydajnej gospodarki rolnej. On przyszedł wtedy, kiedy kończyła się epoka drobnych farmerów na dalekim, już nie dzikim, zachodzie Stanów Zjednoczonych, kiedy wchodziły przedsiębiorstwa, kiedy masy ludności ze wsi musiały emigrować za pracą do miast i w tym właśnie momencie się okazało, że tej pracy w miastach nie ma.
Panie doktorze, a wracając na polskie podwórko, tak jak pan chce, oprócz tego, że jest bezrobocie poniżej 10% w tym roku, to przecież mamy wielomilionową rzeszę emigrantów zarobkowych, którzy wyjechali do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. Mamy też biednych pracujących. Eurostat podaje, że to jest nawet 1 600 000 osób w Polsce. Zarabia tyle, że starcza ledwo na podstawowe potrzeby. No to nie świadczy dobrze o gospodarce, czy nawet wręcz o kierunku, w którym ta gospodarka się rozwija. Czy się mylę?
Nie, absolutnie się pan redaktor nie myli. Natomiast pytanie, które należałoby sobie tutaj postawić, żeby nie załamać rąk natychmiast w chwili, gdy te wszystkie dane uwzględnimy, to jest pytanie o to, na ile to jest trend lokalny, a na ile to jest trend globalny. Problem biednych pracujących to jest problem, który po raz pierwszy zauważono nomen omen właśnie w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zorientowano się, że w niektórych miejscach to nawet nie o to chodzi, że praca na jednym etacie nie pozwala się utrzymać. Praca na dwóch etatach nie pozwala się utrzymać. W dwóch miejscach, bo to oczywiście w Stanach Zjednoczonych ta etatowość też wygląda trochę inaczej niż w Europie i niż w Polsce. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi o liczbę tych zagrożonych biedą pracujących, bo to tak dokładnie w statystykach Eurostatu jest utrzymywane, to Polska tutaj na tle Europy nie wygląda dobrze, zwłaszcza na tle też regionu. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jesteśmy państwem, które populacja owych biednych pracujących ma stosunkowo wysoką. I to jest jak gdyby jeden problem. No, a drugi problem to jest oczywiście ta migracja. Tak, to wręcz można się zastanawiać, czy to w ogóle nie był pomysł na poradzenie sobie z bezrobociem. Znaczy, czy wejście do Unii Europejskiej i otwarcie rynków pracy dla Polaków nie było jedynym politycznym pomysłem, jakie najpierw rząd Leszka Millera, a później rządy PiSu i Platformy miały na to, żeby poradzić sobie z kryzysem zatrudnienia na rynku lokalnym. I my w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie oszacować w sposób wiarygodny ani na ile ta migracja nam zmniejszyła stopę bezrobocia, ani na ile ona się przyczynia też do rozwoju gospodarczego Polski, dlatego że ci ludzie nie tylko nie pobierają tutaj niektórych świadczeń, ale jeszcze przysyłają często sporo funduszy swoim rodzinom, które zostały na miejscu. Nie wiadomo, jakby ta nasza gospodarka wyglądała bez tej migracji.
Eurodeputowany lewicowy Cohn-Bendit, znana postać, budząca też zresztą kontrowersje. Wspomniał swego czasu, że w Polsce utrzymywane są dumpingowe płace. Czy takie dumpingowe płace mogą tłumaczyć tę sytuację pracujących w Polsce, że pracują, a niewiele zarabiają, że jest to wysokie bezrobocie? Czy to może być wytłumaczenie tego, co się dzieje?
Do pewnego stopnia. Natomiast to znowu trzeba czytać w kontekście innych danych. Znaczy problem z polskim rynkiem pracy i w ogóle z polską pracą polega na tym, że my na tle Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej, mamy bardzo niską wydajność pracy. Znaczy, by uzyskać porównywalny dochód, dochód o porównywalnej sile nabywczej, bo to tak by należało powiedzieć, Polak musi pracować, o ile dobrze pamiętam, 40% dłużej niż Niemiec. Z innymi krajami te porównania wyglądają zaledwie ciut lepiej. Więc to jest jak gdyby pierwszy problem. Drugi problem, i ja myślę, że to skłoniło Cohn-Bendita do tej wypowiedzi, polega na tym, że my mamy pod względem przynajmniej formalnego wykształcenia rynek pracy bardzo podobny, czy siłę roboczą bardzo podobną do krajów zachodniej Europy. Mamy stosunkowo dużo ludzi z wyższym wykształceniem, całkiem nieźle wykwalifikowanych. Ten napływ funduszy europejskich, z których spora część poszła na różnego rodzaju dokształcanie, kursy dokształcające, studia podyplomowe itd., to wszystko w statystykach i na papierze bardzo mocno podniosło kwalifikacje przeciętnego polskiego pracownika. Teraz w tym kontekście pojawiają się dwa pytania, to znaczy po pierwsze, na ile ten wzrost kwalifikacji jest realny, na ile te kursy, studia podyplomowe itd., one rzeczywiście podniosły kwalifikacje polskiego pracownika, a na ile były tylko sposobem na, jak to tam któryś z naszych polityków powiedział, wyciskanie brukselki. Ale na papierze ten dobrze wykwalifikowany, dobrze wykształcony i wysoko kwalifikowany polski pracownik rzeczywiście na tle podobnie wykształconego pracownika na zachodzie zarabia zdecydowanie mało. I to jest jak gdyby pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest kwestia, myślę, też geograficznej bliskości i dostępności olbrzymiego rynku i olbrzymiej gospodarki, która nie jest w strefie euro. W związku z tym te relacje między płacami, siłą nabywczą i ceną towarów układają się zupełnie inaczej niż w Niemczech i to daje nam z jednej strony pewną przewagę, a z drugiej strony ten niesłychanie silny impuls migracyjny, który między innymi z tego powodu trudno ocenić dokładnie, dlatego że on nam przynosi pewne straty, jak już powiedziałem, przynosi pewne korzyści. Wydaje mi się, że to z perspektywy Cohn-Bendita, jakkolwiek kontrowersyjny on jest, to tak może na papierze wyglądać, natomiast te ceny dumpingowe, one się sprowadzają tak naprawdę do tego, że w Polsce robią sobie przystanki różnego rodzaju montownie i fabryki, które i tak przy kolejnym zamachu koniunktury bądź dekoniunktury gospodarczej wędrują dalej na wschód. To jest w ogóle problem, z którym się wszystkie gospodarki na świecie borykają. Jeden z socjologów kiedyś zrobił takie podsumowanie dotyczące tego, ile miejsc pracy rząd francuski, prowadząc program pobudzania rynku pracy, wygenerował w ciągu 5 lat. I to tam było kilkadziesiąt tysięcy. I zestawił to z informacją, że w tym samym czasie rokrocznie francuskie koncerny dokonywało outsourcingu mniej więcej dwukrotnej ilości miejsc pracy za granicę z przyczyn czysto ekonomicznych. I to w ogóle jest pytanie, co współczesne państwa mogą, jaką mają siłę względem dużych koncernów, względem globalnych biznesów, funduszy sterujących często strumieniami pieniędzmi porównywalnymi z naszym rocznym PKB na przykład.
I się okazuje, że te państwa niewiele mogą.
Niewiele mogą i to jest jeden, jak sądzę, z powodów tych politycznych frustracji, które w różnych miejscach obserwujemy. Myślę, że to jest też częściowo tłumaczy te takie różnego rodzaju alternatywne ruchy polityczne, których w tej chwili wysyp obserwujemy w Europie. One się skanalizowały najbardziej oczywiście w Wielkiej Brytanii, w Brexicie, ale myślę, że to trochę niedobrze, dlatego że to skierowało naszą uwagę przede wszystkim na Unię Europejską. Natomiast polityka krajowa, czy polityka państw narodowych staje się coraz bardziej bezzębna, nie tylko i nawet chyba nie przede wszystkim ze względu na Unię Europejską, ale przede wszystkim ze względu na pewien model relacji i stosunków gospodarczych, który panuje w tej chwili na świecie. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten model, jakkolwiek on jest odpowiedzialny za ten taki olbrzymi skok gospodarczy i globalizacyjny końcówki XX wieku, on za chwilę znajdzie się w bardzo poważnych tarapatach.
Jest kwestia jeszcze bezrobocia technologicznego.
Nie zaczynajmy od tego, co jest jeszcze przed nami, zacznijmy od tego, co już wiemy. Wiemy na pewno, że gospodarka kapitalistycznego Zachodu od mniej więcej XIX wieku przeszła takie bardzo wyraźne dwie fale restrukturyzacji rynku pracy. Pierwsza fala była związana z mechanizacją rolnictwa, o której już napomknąłem w kontekście kryzysu amerykańskiego. Ci ludzie, którzy zostali wyrzuceni z rolnictwa, to był proces w XIX wieku w Europie i w Stanach Zjednoczonych obserwowalny bardzo wyraźnie, zostali wchłonięci przez przemysł. Przemysł, który wtedy się bardzo intensywnie rozwijał i mniej więcej od lat 60., a w latach 70. i już 80. ten proces przyspiesza bardzo, zatrudnienie w przemyśle się regularnie, nie tylko na Zachodzie, ale w ogóle na świecie, zdecydowanie kurczy. Teraz okazało się, że w latach 70. ci ludzie, 80., którzy zostali w pewnym sensie wypluci, mówiąc kolokwialnie, z przemysłu, zostali zatrudnieni w usługach. No ale przyszła era komputerów i elektroniki i się okazało, że informatyzacja usług zaczyna redukować miejsca pracy w sektorze usług. I różnica polega na tym, że w tej chwili nie widzimy żadnego sektora gospodarki, który miałby tych ludzi wchłonąć. A stoimy u progu najprawdopodobniej kolejnej rewolucji technologicznej, dlatego że trwają bardzo intensywne prace nad wprowadzeniem na poziomie użytkowym pewnych elementów sztucznej inteligencji i może się na przykład okazać, że za chwilę znikną takie skądinąd poważane i dobrze płatne zawody, jak na przykład pilot samolotu pasażerskiego. I my nie wiemy do końca, na ile ten proces jest zaawansowany, natomiast wiele wskazuje na to, że utrzymywanie stopy bezrobocia na tym takim uznawanym za zdrowym poziomie około 4% jest właściwie coraz trudniejsze. Ekonomiści już w tej chwili mówią, że właściwie 4 to już jest pewien ideał, właściwie 6, 8 to już nie jest taka straszna stopa bezrobocia. Więc jak gdyby przyzwyczajamy się też do tego bezrobocia coraz wyższego i problemy społeczne, które wtedy powstaną, będą całkowicie nieporównywalne z problemami społecznymi, które mieliśmy w wieku XIX i będą zupełnie nieporównywalne z problemami, które mieliśmy w wieku XX. I może się okazać, że te 8% bezrobocia, które mamy w tej chwili, za lat kilka, kilkanaście będzie absolutnie niedościgłym marzeniem.
Oby tak się nie stało, panie doktorze. Państwa i moim gościem był dr Radosław Sojak, socjolog UMK. Dziękuję raz jeszcze, kłaniam się.
Dziękuję pięknie.